Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
w cyklu Jutro Nauci rozmawiamy o oszczędzaniu. Jak ciąć wydatki i nie cierpieć? Jakie wydawanie pieniędzy daje nam największe szczęście? I czy pogłębiający się kryzys ekonomiczny wywoła bunt społeczny?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. A dziś ze mną jest profesor Agata Gąsiorowska z SWPS, a konkretnie z Katedry Psychologii Ekonomicznej tej uczelni we Wrocławiu.
Dzień dobry.
Pani profesor Gąsiorowska zajmuje się naukowo zachowaniami konsumenckimi, w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnym kupowaniem, które chyba teraz już jest luksusem, coraz większym. Natomiast mniej więcej 100 lat temu mogła sobie na nie pozwolić zaledwie garstka ludzi. Zdecydowana większość społeczeństwa w tym trybie mogła wtedy kupić najwyżej bułkę. W ostatnich latach klasa średnia w Polsce przyzwyczaiła się do kupowania dla czystej przyjemności. Czy pani zdaniem historia może się powtórzyć i wrócimy do poziomu życia, a co za tym idzie konsumpcji, przy którym oglądamy na zakupach każdą złotówkę?
No, myślę, że to nie jest kwestia ostatnich 100 lat, bo myślę, że jeszcze w latach 80., w połowie lat 80. byliśmy w takiej sytuacji, w której musieliśmy oglądać każdą złotówkę, bo inflacja, której doświadczaliśmy wtedy, między 87 a 90 rokiem, była olbrzymia, była nawet dużo, dużo większa niż inflacja, której doświadczamy dzisiaj. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie oglądali każdą złotówkę. Ale nie dlatego, żeby kompensować sobie to, na co ich stać, czy na co ich nie stać, ale dlatego, żeby zastanawiali się, czy swoje pieniądze wydają sensownie, czy bezsensownie. Bezrefleksyjnie można kupić wszystko. Można bezrefleksyjnie kupić bułki, o których pani wspomniała, i one będą bezsensownym, bezrefleksyjnym zakupem, jeżeli kupimy je pomimo tego, że są nam niepotrzebne. Tu nie chodzi wcale o wydawanie pieniędzy na luksusowe produkty. Tu chodzi o takie wydawanie pieniędzy i takie kupowanie różnych dóbr i usług, które faktycznie jest adekwatne do naszych potrzeb.
My się trochę przyzwyczailiśmy do takiej konsumpcji, w której tej refleksyjności nie ma. Czasami nawet widać takie przejawy, jak dosyć powszechne wyrzucanie żywności, czy zimą chodzenie po domu w strojach raczej przeznaczonych na lato. Czy pani zdaniem można w tej sytuacji bezboleśnie przejść przez oszczędzanie, do którego będziemy pewnie sytuacją ekonomiczną zmuszeni? Bezboleśnie w tym sensie, że wystarczy nie wyrzucać, wystarczy założyć sweter, ciepłe kapcie.
No ja myślę, że każda z tych rzeczy z osobna nam nie wystarczy. Będziemy musieli tych strategii oszczędzania pewno wymyślić i wdrożyć znacznie więcej. Ale ja bym chciała odnieść się do sformułowania, które pani użyła, które mi się bardzo nie podoba, że zostaniemy zmuszeni do oszczędzania. Nie możemy tak myśleć. Nie możemy myśleć o tym, że oszczędzanie to jest jakaś niesamowicie przykra aktywność, do której my musimy być zmuszeni, bo inaczej nie jesteśmy w stanie go podjąć. My powinniśmy myśleć o oszczędzaniu jako o takim samym nawyku, jak mycie zębów, jak aktywność fizyczna, jak zdrowe odżywianie się, czyli o takim nawyku, który jest mniej czy bardziej trudny, wymaga pewnego wysiłku, ale jest nam potrzebny i powinniśmy go podejmować.
A jak to zrobić, żeby w taki sposób podchodzić do oszczędzania, a nie właśnie trzymać to oszczędzanie jak taki krzyż na plecach i coś, czego się boimy? No bo to jest chyba bardzo powszechna postawa.
Tak, to jest bardzo powszechna postawa i ona się też silnie wiąże z takim przekonaniem, że my nie oszczędzamy, dlatego że nas na to nie stać. I kiedy zapyta się, no nie tylko Polaków, ale Polaków absolutnie w dużej mierze, dlaczego nie oszczędzają, to mówią właśnie, że nie mają na to pieniędzy. Ja myślę, i to jest moja obserwacja poparta różnymi badaniami psychologicznymi, że my nie oszczędzamy właśnie dlatego, że nie mamy nawyku, a nie mamy nawyku dlatego, że nikt nas tego nawyku nie nauczył. I Gdybym miała zastanowić się, co mogą zrobić dorośli ludzie, żeby oszczędzać, to powiedziałabym, że no, prawdopodobnie jest to trudne wyzwanie. Tak samo jak w psychologii zdrowia mówimy o interwencjach, które powinny się opierać na małych krokach, tak samo o takich interwencjach możemy mówić w psychologii ekonomicznej czy w zarządzaniu naszymi finansami. Jest bardzo mało prawdopodobne, że my nagle z miesiąca na miesiąc zaczniemy oszczędzać 500 czy 1000 zł, jeżeli tego nigdy nie robiliśmy. Ale nasze konta bankowe bardzo często mają różne funkcje, które mogą wspomagać nas w oszczędzaniu bardzo małych, drobnych kwot codziennie, tak że my nie będziemy tego praktycznie zauważać, a te kwoty będą nam się składać. Jeżeli wyrobimy sobie nawyk oszczędzania najpierw małych kwot, będzie nam łatwiej później przejść na większe kwoty, będzie nam łatwiej żyć na tym ograniczonym budżecie, jeżeli ten budżet będziemy sobie ograniczać w niewielkim stopniu. I tak jak mówiłam wcześniej, oszczędzanie to jest nawyk. Oszczędzanie powinno zależeć od tego, czy my chcemy albo nie chcemy oszczędzać, a nie od tego, czy nas na to stać, czy nas na to nie stać. Nawet gdybyśmy mieli oszczędzić 50 zł co miesiąc, 20 zł co miesiąc, to już jest jakiś mały sukces. Jeżeli będziemy oszczędzać 50 zł co miesiąc przez 12 miesięcy, daje nam to 600 zł. Może się okazać, że przed świętami nie będziemy musieli wziąć pożyczki na to, żeby kupić prezenty i te święta wyprawić. Dla wielu rodzin byłaby to olbrzymia zmiana ich funkcjonowania.
Próbuję teraz zadać kolejne pytanie, trzymając się tego pozytywnego nastawienia do oszczędzania, ale muszę powiedzieć, że jest mi trudno, no bo patrzę na to, jaka jest inflacja, jak rosną raty kredytów i te perspektywy gospodarcze nie są za dobre, więc może być tak, że ta zmiana nawyków nie będzie wynikała tylko z tego, że po prostu tego chcemy, że chcemy nad sobą pracować, że chcemy bardziej komfortowo planować swoje wydatki, ale z tego właśnie z zewnętrznych presji. Czy pani może się podzielić konkretnymi poradami na to, z czego uważa pani, że najłatwiej jest zejść w wydatkach? Od czego zaczynać cięcia?
Nie jestem w stanie podać tutaj konkretnych porad. Z bardzo prostego powodu. Każda rodzina jest inna i każdy nasz budżet domowy jest inny. W związku z tym na przykład to, co może być łatwym źródłem na oszczędności dla jednej rodziny, dla innej rodziny będzie absolutnie nie do przyjęcia, absolutnie nie do zrobienia. Natomiast to, co ja mogę poradzić, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy w stanie zreformować naszego domowego budżetu, bo my nie wiemy w ogóle, jak on wygląda. To znaczy wpływa nam pensja czy tam inne pieniądze na konto, no i chodzimy do sklepów, robimy zakupy, płacimy ubezpieczenia, kupujemy bilety miesięczne, płacimy rachunki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie się orientujemy, że tych pieniędzy nie ma i nie wiemy tak naprawdę, co się z nimi stało. Pierwszym krokiem w zrewidowaniu swojego domowego budżetu powinno być w ogóle podejście do domowego budżetu tak, żeby go budżetować. Moja rada jest taka, żeby przez miesiąc, dwa, trzy, a może już zawsze do końca życia zbierać wszystkie paragony, ale to absolutnie wszystkie paragony, zapisywać w jakiś sposób, utrwalać w jakiś sposób wszystkie wydatki w podziale na kategorie, po to, żebyśmy byli w stanie popatrzeć, w których kategoriach i w jaki sposób te pieniądze nam wychodzą, żebyśmy skonfrontowali się po prostu z tym, co się z tymi naszymi pieniędzmi dzieje. Bardzo mało ludzi tak robi, a bardzo często, kiedy zaczynamy to robić, to widzimy na przykład, ile pieniędzy wydajemy na palenie papierosów. I nagle okazuje się, że to są grube setki podczas miesiąca i można by było w tym momencie te pieniądze zagospodarować inaczej. Czy to jest proste, żeby robić taki budżet domowy, żeby przynajmniej zapisywać, jak wydaliśmy pieniądze? Absolutnie nie. To nie jest proste, dlatego że to wymaga wysiłku, a my nie lubimy wkładać wysiłku. Ale bez podjęcia tego wysiłku my nie jesteśmy w stanie właśnie tych dziur zidentyfikować. W tej chwili mamy bardzo wiele różnych rozwiązań, które nas mogą wspomóc właśnie w takim zapisywaniu wydatków. Są aplikacje na telefon, są różne arkusze kalkulacyjne. W końcu możemy po prostu zapisywać to w zeszycie i potem podsumować. Ale od czegoś absolutnie musimy zacząć. po to właśnie, żeby zidentyfikować, gdzie są takie wydatki, których nam się wydawało, że my ich nie ponosimy, a jednak w skali miesiąca czy kilku miesięcy nagle okazuje się, że to są strasznie duże pieniądze.
Ja do końca nie rozumiem tego, jak pani mówi, że są osoby, dla których te cięcia w wydatkach zupełnie naturalne dla innych są nie do przejścia. Co takiego jest w wydawaniu pieniędzy, że to części osób sprawia, nie wiem, jakąś większą przyjemność? Dlaczego niektórzy tak głęboko w to wchodzą i nie powstrzymują się przed wydatkami takimi bezrefleksyjnymi?
To nie o to mi chodziło. Chodziło mi bardziej o to, że dla jednej osoby zrezygnowanie z picia kawy na mieście i tylko picie kawy w domu może nie być żadnym problemem. A dla drugiej osoby możliwość pójścia raz w tygodniu do kawiarni i oderwania się na przykład od swojej rodziny, od dzieci, od znoju takiego codziennego jest tak ważnym elementem tej równowagi psychicznej, że takiej osobie bym nie doradziła tego, żeby ona z tej kawy rezygnowała. Raczej bym doradziła, żeby szukała gdzie indziej możliwości obcięcia wydatków. Dla jednej osoby na przykład opłacanie co miesiąc jakiegoś tam abonamentu sportowego byłoby tylko i wyłącznie źródłem kosztów i wyobraźmy sobie, że ta osoba tak naprawdę korzysta z tego abonamentu raz na miesiąc czy dwa razy na miesiąc, jakby z niego zrezygnowała i opłacała tylko godzinne wyjścia, to tak naprawdę wyszłaby na tym do przodu. Dla innej osoby korzystanie z takiego abonamentu sportowego może być bardzo ważnym elementem swojej tożsamości i możliwość pójścia i poćwiczenia będzie dla tej osoby podstawą do równowagi psychicznej i takiej osobie bym nie doradziła, żeby z tego zrezygnowała. Raczej bym doradziła, żeby dalej z tego korzystała.
A popatrzmy bliżej na tego typu wygody, do których się przyzwyczailiśmy w naprawdę takim historycznie niedawnym okresie, czyli takie rzeczy jak klimatyzacja, powszechność sprzętu elektronicznego, dań gotowych, diet cateringowych, częstych dalekich podróży, czyli takich rzeczy, które jeszcze dekadę temu były dużym luksusem, teraz część osób korzysta z tego na co dzień. Czy to musi boleć, że się odetniemy od takich rzeczy, czy może właśnie to, że to jest nowe i wiemy, że nasi rodzice, nasi dziadkowie żyli bez tego, może nam ułatwić taką elastyczność we wprowadzaniu tych oszczędności?
No niestety obawiam się, że jeżeli się przyzwyczailiśmy do właśnie takiego ułatwionego funkcjonowania, to będzie nam bardzo, bardzo ciężko to zrobić. Dlatego, że w funkcjonowaniu człowieka w obszarze właśnie konsumpcji i w obszarze pieniędzy ekonomiści postulują występowanie takiego zjawiska, które nazywa się pragnieniem efektywnej akumulacji, czyli nastawienie na to, że my w toku naszego życia będziemy mieli coraz więcej pieniędzy i będziemy coraz bardziej konsumować. Oczywiście trudno się zgodzić z tym, że to dotyczy wszystkich, ale na poziomie średnio w społeczeństwie faktycznie takie zjawisko istnieje. My do polepszonego statusu, do polepszonego funkcjonowania, do wygodniejszego życia przyzwyczajamy się bardzo, bardzo szybko. I czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie nawet podjąć wysiłku, żeby z tego właśnie polepszonego statusu czy polepszonego funkcjonowania zrezygnować, bo wydaje nam się, że jeżeli z tego zrezygnujemy, to nasze życie się w tym momencie zawali. No i warto by się zastanowić, dlaczego jest tak, że niektórzy ludzie potrafią rezygnować właśnie z takich udogodnień konsumpcyjnych, a inni tego nie robią. Badania pokazują, że wszystko wskazuje na to, że jest to silnie powiązane z taką postawą, którą moglibyśmy nazwać postawą materialistyczną, czyli przekonaniem o tym, że szczęście w moim życiu, że mój status społeczny, że moje relacje z innymi ludźmi zależą przede wszystkim od tego, czy ja wystarczająco dobrze, w cudzysłowie, konsumuję. Czyli czy mój poziom konsumpcji, czy mój poziom życia jest odpowiednio wysoki. Jeżeli my teraz bazujemy naszą samoocenę, nasz szacunek dla samych siebie, czy też myślimy, że inni ludzie bazują szacunek do nas właśnie na tym, jak my konsumujemy, to takim osobom będzie bardzo trudno właśnie z takich ułatwień zrezygnować, ponieważ dla nich te ułatwienia i konsumowanie w taki sposób widoczny, ostentacyjny, bardzo często jest sensem życia.
Ale jest też sensem naszego ustroju. No, kapitalizm na tym polega i jest to wzmacniana postawa, właśnie obnoszenie się z posiadaniem i budowanie na tej podstawie własnego poczucia wartości.
Ale my się absolutnie nie musimy na to godzić.
Tak, no tutaj mam nadzieję, że nasza rozmowa może być inspiracją do tego, że można myśleć o sobie inaczej. Natomiast jeżeli jest tak, że duża część społeczeństwa ma takie nastawienie, to czy myśli pani, że zewnętrznie wymuszona sytuacja, no taka właśnie jak inflacja, raty kredytów, ubożenie, może wywoływać bunty, strajki?
Oczywiście. Natomiast ja chciałam jeszcze wrócić tutaj do jednego aspektu. Nie ma badań praktycznie w psychologii społecznej i psychologii ekonomicznej, które pokazywałyby, że wysoki poziom materializmu i wysoki poziom konsumpcji jest związany ze szczęściem. Raczej, jeżeli takie badania są prowadzone, i w tym kontekście jest ich bardzo wiele, to pokazują one, że wysoki poziom konsumpcji, wysoki poziom materializmu związany jest z brakiem szczęścia. W związku z tym ja bym chciała w tym momencie wierzyć w to, że wymuszone zewnętrznie ograniczenia w konsumpcji doprowadzą do tego, że my zrewidujemy to, co jest ważne w naszym życiu, a co jest mniej ważne, że my dostrzeżemy, że tak naprawdę podstawowym źródłem szczęścia w naszym życiu są relacje z innymi ludźmi, ugruntowane, bliskie relacje, a nie naskórkowe, powierzchowne relacje oparte właśnie na zazdrości z konsumowania. I jeżeli my taką refleksję wykażemy, to w tym momencie nasze życie będzie lepsze. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, czy to może doprowadzić do frustracji, do buntu czy do strajku, jak najbardziej tak. Niestety nasze postrzeganie, nasza percepcja jako ludzi tego, co jest adekwatne w obszarze konsumpcji, co jest nieadekwatne, nie przystaje do tego, co faktycznie działa, a co nie działa. Podam pani konkretny przykład. To jest jeden z moich ulubionych przykładów, które łatwo to pokazują. Są takie badania kanadyjskich psychologów z Uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej, w których chcieli oni sprawdzić, jaki konkretny sposób wydawania pieniędzy daje ludziom wyższy poziom szczęścia. I w pierwszej części tych badań zapytali swoich potencjalnych uczestników, że mają sobie wyobrazić, że biorą udział w takim badaniu, gdzie albo dostaną pewną kwotę pieniędzy i mogą te pieniądze wydać na siebie, albo mogą te pieniądze wydać na innych ludzi, na ludzi, których znają, albo na obcych, czyli na przykład mogą je podarować komuś na ulicy, albo mogą swojej bliskiej osobie zrobić prezent, albo mogą komuś zapłacić rachunek, ale tak, żeby oni nie byli beneficjentami wydawania tych pieniędzy. No i teraz pytanie do pani. Jak pani myśli, w której sytuacji ludzie uznawali, że będą bardziej szczęśliwi? Wtedy, kiedy wydadzą pieniądze na siebie, czy wtedy, kiedy wydadzą pieniądze na innych ludzi?
Jakbym miała mówić za siebie, to ta druga sytuacja, kiedy mogę coś komuś podarować, zorganizować.
I tutaj w tym momencie wykazuje pani dużo lepszą refleksję niż większość ludzi, ponieważ znakomita większość ludzi uważa, że jeżeli będą wydawać pieniądze dla siebie, to zwiększy to ich poczucie szczęścia zdecydowanie bardziej niż wtedy, kiedy będą wydawać pieniądze na innych ludzi. Natomiast kiedy faktycznie przeprowadzono już te badanie i to badanie też prowadzono w różnych krajach, w różnych wersjach, to wniosek jest absolutnie jeden. Wydawanie pieniędzy na innych ludzi daje wyższe poczucie szczęścia niż wydawanie pieniędzy na siebie. Dlaczego ja używam tego przykładu? Dlatego, że ten przykład dotyczący tego, jak my myślimy o wydawaniu pieniędzy, a jak jest w praktyce, i ta właśnie różnica, ten dysonans pokazuje, że my nie jesteśmy w stanie adekwatnie ocenić, jak określone zachowania finansowe będą wpływać na nasze życie. Nam się wydaje, że oszczędzanie jest takie straszne, a wydawanie pieniędzy na siebie jest takie świetne. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli ja stracę swój status finansowy, jeżeli ja stracę możliwość w moim poczuciu godnego życia i mam właśnie w tym momencie to przekonanie o tym, że wydawanie pieniędzy na siebie to jest coś właściwego, a jest bardzo prawdopodobne, że to mnie tak sfrustruje i wywoła we mnie to tak silne poczucie niepokoju, że będę robić różne właśnie niefajne rzeczy, czyli na przykład, że pojawią się strajki, że pojawią się bunty i różnego rodzaju takie negatywne zjawiska społeczne.
Bardzo to, co pani mówi, jest z mojego punktu widzenia optymistyczne, bo no, czeka nas pewnie ciężki ekonomicznie czas, ale jakby słuchając pani, nabieram przekonania, że taka głębsza refleksja nad własną konsumpcją może spowodować, że osobiście przejdziemy go lepiej i no, warto się tej refleksji i nad sobą, i nad własnym budżetem oddać wcześniej, zamiast czekać na apogeum kryzysu. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była profesor Agata Gąsiorowska z SWPS-u.
Dziękuję.
A ja nazywam się Aleksandra Sobczak. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.